Jaka spoczywa na liderach i za co odpowiedzialność? I powiedzieliśmy sobie, że liderzy są Bożymi kanałami, przez które Bóg przekazuje swoją wolę, swoje błogosławieństwo. Powiedzieliśmy sobie, że liderzy kreują wzorce, tworzą wzorce, na których się większa lub mniejsza grupa ludzi albo cały zbór wzoruje. Po trzecie, chciałbym także zauważyć, podkreślić, że Biblia liderów uważa za dary Boże, a zatem, że nie są to osoby, którymi można pomiatać, z którymi można byle jak postępować. Liderzy są Bożymi darami. I nawet jeśli liderom zdarzają się chwile słabości, bo przecież są też tylko ludźmi obarczonymi rodzinami, dodatkowo zborami, z wieloma troskami i tak dalej, i tak dalej. I trzeba to rozumieć. Mogą się w związku z tym zdarzać im chwile słabości. Pastor jako taki zawsze musi mieć pełną kondycję. Czy zdrowy, czy chory, musi stawać za kazalnicą, musi prowadzić zbór. Ktoś może sobie pozwolić na to, żeby nie przyjść do zboru, odpuścić sobie nabożeństwo? Pastor tego nie może. A zatem są to też tylko ludzie i mogą im się zdarzać chwile słabości. Ale kochani, jeśli mnie słuchacie, a nie jesteście liderami, tych chwil słabości nie wolno wykorzystywać przeciwko liderom. Nie wolno się nimi posługiwać przeciwko liderom. Jest miejsce w Bożym Słowie mówiące o tym, że Mojżesz pojął żonę, a przeciwko temu związkowi i mieli rację, wystąpiła jego siostra Miriam i wystąpił jego brat Ar. Kuszytka. Wcześniej Mojżesz mówi, nie będziecie pojmować żon obcoplemiennych. A tu sam się żeni z Kuszytką, a więc osobą z zewnątrz, nie spośród narodu izraelskiego. Czy Miriam nie miała racji, że wystąpiła przeciwko temu związkowi? Miała rację. Czy Aaron nie miał racji, że wystąpił przeciwko temu związkowi? Miał rację. Ale zwróćcie uwagę, ich wystąpienie nie było nacechowane miłością. Ja nie czytam tego, ponieważ, jak mówię, prawdopodobnie większość z was zna to miejsce. Ich wystąpienie nie było nacechowane miłością, by skorygować postępowanie Mojżesza, tylko było jak gdyby zamierzonym atakiem na Mojżesza po to, żeby mu poderwać jego autorytet. Wykorzystano niejako jego chwilę, jego słabości, nieuwagi i wystąpiono przeciwko niemu, by mu poderwać autorytet przed wszystkimi ludźmi. A gdyby mu poderwali autorytet, Mojżesz przestałby być liderem. No bo kto by chciał go słuchać, skoro jego autorytet został sponiewierany, jego osoba została poniżona, zdeptana. I jeśli dobrze pamiętacie, to Bóg nie stanął po stronie ani Miriam, ani Arona, choć pozornie mieli rację. Ale z ducha, jakim usługiwali Mojżeszowi, płynęła wręcz chęć poniżenia Mojżesza. Nawet powiedzieli, przecież nie tylko przez Ciebie działa duch, także i przez nas działa duch. Przecież nie tylko do Ciebie się Bóg przyznaje, także i do nas się Bóg przyznaje. I wtedy to ukazał się obłok i wtedy to Miriam cała pokryła się trądem. Bo Mojżesz był liderem, Bożym darem i choć był liderem i choć był Bożym darem, zdarzyła mu się chwila kryzysu. Nie wolno więc takich chwil słabości liderów wykorzystywać, aby im podrywać autorytet, aby ich poniżać w oczach całego zboru. Miłość przykrywa, a nie obnaża. Tym bardziej dotyczy to liderów, bo zgodnie z tym, co mówi Biblia, liderzy są Bożymi darami, którymi obdarowywany jest przez Boga Boży lud. I gdy czytamy Biblię, to zauważamy, że Bóg obdarowywał ludzkość różnymi darami. I na przykład Jego Syn Jezus Chrystus jest Bożym darem dla grzeszników. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. A więc Boży Syn Jezus Chrystus jest darem dla grzeszników. Dalej czytamy, że darem dla wierzących ludzi jest Duch Święty. Dar Ducha Świętego jest darem dla ludzi wierzących. Dalej czytamy, że także Duch Święty udziela swoich darów Kościołowi Jezusa Chrystusa, tak zwanych charyzmatów. O czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale od 4 do 11 wiersza. Ale Biblia także mówi, że darami dla Kościoła są liderzy. I w liście apostoła Pawła do Efezjan, w 4 rozdziale jest o tym mowa. Wiecie, że list do Efezjan to w zasadzie list traktujący najwięcej i najbardziej szczegółowo o Kościele. I tamże w tym liście, w rozdziale 4, od 8 wiersza jest mowa również o liderach. Od 8 wiersza czytamy tak. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Ludzi darami obdarzył. I jakie to są te dary? Czytamy od wiersza 11. On dał. W naszym tłumaczeniu jest ustanowił. Ale w innym tłumaczeniu, między innymi w Biblii Gdańskiej, jest mowa on dał jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, a jeszcze innych nauczycielami. Również w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 12, wierszu 28, ta sama myśl jest przez Pawła apostoła podkreślona. 12 rozdział, 28 wiersz. Napisane jest tak, a Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. I znowu tu jest powiedziane o darowaniu Kościołowi liderów, którym jednocześnie Bóg udziela takich lub innych charyzmatów, takich lub innych błogosławieństw. A więc dary dane Kościołowi to liderzy. I na liderów należy patrzeć jako na Boże dary i tak ich traktować, nawet jeśli zdarzają im się jakieś słabości. Pozwolę sobie przypomnieć postawę męża Bożego, który był miły sercu Bożemu. Tym człowiekiem, który był miły Bogu, tym człowiekiem przykładnym był Dawid. I pamiętacie, jak się on odnosił wobec swojego lidera, wobec Saula. Ileż to miał okazji, aby się z nim rozprawić. Ileż to miał okazji, aby pozbawić Saula życia, aby skompromitować Saula. I on miał takie możliwości. Jego doradcy nawet mu radzili, zrób to, uczyń to. Ale odpowiedź Dawida była zawsze jedna. Kto ujdzie bezkarnie, jeśli będzie dotykał pomazańców pańskich? A przecież on jest pomazańcem. Dawid wiedział. On powiedział kiedyś w jednym z psalmów tak. Nie dotykajcie pomazańców moich. Nie czyńcie niczego złego prorokom moim. I on się trzymał tej zasady. Powiedział, jeśli Pan będzie uważał za stosowny, to go sam odsunie. Ale ja nie przyłożę ręki do tego, żeby odrzucić Boży dar, który Bóg darował swojemu ludowi. Ciekawa myśl jest zawarta w innym miejscu Bożego Słowa. Kochani, otwórzcie drugą księgę Kronik. Druga księga Kronik, rozdział 36. Druga księga Kronik, rozdział 36. Pan Bóg Wszechmogący uskarża się tutaj. Uskarża się na tych, którym On posyłał swoje dary, a ci te dary odrzucali. Strona 508, druga księga Kronik, 36 rozdział, wiersze 15 i 16. Wiersze 15 i 16. I czytamy tak. A przecież Pan, nie jakiś człowiek, Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Lecz oni, jak postępowali z tymi posłańcami, darami Bożymi? Oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowem i wyszydzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Jaki grzech był ich grzechem? Nie akceptowali darów Bożych, posłańców Bożych, tych, których Bóg posłał. Odrzucali, drwili, kpili. I w związku z tym stało się tak, że oto doszło do tego, do czego doszło. Muszę powiedzieć tak z swojego doświadczenia, jako prezbiter naczelny. Muszę powiedzieć tak, że w niektórych zborach ludzie weszli w nawyk, w zły nawyk, polegający na tym, że bezustannie występowano przeciwko pastorom, liderom. Zmieniono jednego, przyjęto drugiego. Ten drugi pobył pół roku i nagle odwidziało się im i postanowiono także i jego odtrącić. I po raz kolejny następnego odtrącono. Pamiętam, że w jednym zborze stanąłem i powiedziałem, jeśli wy będziecie w ten sposób postępować z Bożymi posłańcami, z Bożymi darami, to już następnego wam Pan nie oddeleguje, nie da, bo i po co? Skoro wy i następnym sponiewieracie, zranicie takiego człowieka, który chciał się podjąć służby, a wyście go odrzucili. I daje się zauważyć, że w zborach, które odrzucają liderów, jest trudno powołać następnego lidera. Bo Bóg tam już nie posyła nikogo, żeby nim nie sponiewierali, żeby nie zranili człowieka. Dlatego Biblia mówi, nie pamiętam dokładnie, ale chyba prorok Izajasz powiada o tym, że w ostatecznych dniach ludzie dojdą do takiego stanu, że Boże dary będą odrzucać i w związku z tym Bóg nie będzie im posyłał już następnych, bo i po co? To jest napisane. Siostry, proszę, wybaczcie mi, że dzieci będą nimi rządzić i kobiety nimi będą rządzić. Kobiety będą rządzić i dzieci rządzić będą. Dlaczego? Dlatego, że nie przyjmowano Bożych posłańców, Bożych darów. I w związku z tym przypadkowość, któraś kobieta z silnym temperamentem terroryzuje i rządzi zborem. Jakiś młodzieniec, ponieważ nie ma lidera, uzurpuje sobie prawo rządzenia, kierowania zborem. I zbory, i powiedzmy lud Boży to akceptował. Ale to jest wypaczenie. To nie jest tak. Tak być nie powinno. To jest niezgodne z Bożym Słowem. Bóg posyła swoje dary. Tymi darami są liderzy. A więc jakkolwiek byś nie patrzył na swoją służbę, traktuj siebie samego jako Bożego posłańca. Patrz na siebie jako Boży dar, darowany tej grupie, której usługujesz. To nie oznacza, że masz nad nią panować. To oznacza, że masz jej usługiwać. Bo największy dar nieba, jakim był Chrystus, największy lider, jakim był Chrystus, nie panował, ale nogi umywał. Taka jest rola sługi. I sługa nie może się obrażać, jeśli ktoś nawet okazuje swoje niezadowolenie, jeśli ktoś tak czy inaczej mówi. Musi mieć świadomość, że Pan mnie posłał, jestem sługą Bożym. A z sługami Bożymi różnie się ludzie obchodzili. I ze mną inaczej się nie będą postępować. Nie będą inaczej postępować i ze mną. I trzeba bardzo często wziąć na siebie i to utyskiwanie, i to narzekanie, przemilczeć i iść dalej. Najgorzej jest, jeśli lider zaczyna się wdawać w szczegóły. nauczyłem się w czasie swojej służby, że trzeba nad szczegółami przechodzić do porządku dziennego. Bo jeśli się lider zacznie wdawać w szczegóły i roztrząsać szczegóły i dochodzić i doprowadzać do konfrontacji i ciągle zaangażować zbór w dochodzenie, poczynić ludzi policjantami dochodzeniowymi, a więc dochodzić, jeśli się uczepi szczegółu, to już jest droga prowadząca do niepokoju. Ten o mnie powiedział, dlaczego odpowiedział? Przejść nad tym do porządku dziennego, zostawić to sprawiedliwości Bożej. I niektórzy pastorzy się potknęli właśnie dlatego, że dochodzili prawdy. Kto to powiedział o nich? Kto ich o to posądził? Jeśli jest to prawdą, nie pozostaje nic innego jak wyznać to Bogu, przeprosić to Boga, przeprosić o to, za to Boga, a nawet tego człowieka. A jeśli to nie jest prawdą, to tak jak ktoś mi radził, śmiecie wyrzuca się wiadomo gdzie, na śmietnik i już się tam nie idzie, aby w nich grzebać. A zatem jeśli to jest nieprawdą, to jest wymysł diabła. Nie warto grzebać w tych śmieciach. Lider musi mieć świadomość, jestem Bożym darem, Bożym pomazańcem i mam wypełniać swoją służbę, niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy się komuś nie podoba. Przyjmować także na siebie urągania urągających, tak jak jest o Jezusie powiedziane, że On wziął na siebie urągania urągających, a więc tę niewłaściwą postawę do Niego. No to rzeczywiście kosztuje, I dlatego ja powiadam, nie każdy może być liderem. Nie każdy może być liderem. Najczęściej albo bardzo często liderami chcą być ci, którzy się na to nie nadają, do tego nie nadają. Bo żeby być liderem, trzeba mieć odpowiednią konstrukcję psychiczną, fizyczną. Tak? To nie od nas zależy. To zależy od tego, który decyduje o powołaniu. On dał. To nie my siebie wybraliśmy. On dał. On ustanowił. On powołał. I zaraz będziemy o tym więcej mówić. On dał, On ustanowił. I musimy też pamiętać jako liderzy, bez względu na to, na jakim poziomie liderami jesteśmy, że dwa zadania postawione przed liderami. Dwa główne zadania są postawione przed liderami. Pierwszym z nich, wedle apostoła Pawła, wedle zapisu z listu do Efezjan, o którym czytaliśmy, pierwszym z nich jest posługiwaniu ciału. Posługiwanie ciału. Czytamy o posługiwaniu, wiersz 12. Kiedy Paweł kończy wymienianie tych liderów, mówi, że oni są dani po to, aby przygotować świętych do posługiwania. A więc lider ma usługiwać w taki sposób, żeby przygotować świętych do posługiwania i do budowania ciała Chrystusowego. To są te dwa główne zadania. Posługiwanie ciału i budowanie. Wszystko, co robi lider, musi mieć ten jasny, precyzyjny cel. Budowanie ciała. Budowanie ciała. Biblia kładzie na ten fakt niezwykłą rolę. Dary Ducha Świętego mają służyć ku zbudowaniu. Nasze usługiwanie ma być ku zbudowaniu. I służba liderska ma służyć zbudowaniu. Jeśli ktoś jest liderem i jego służba dzieli, jeśli jego służba powoduje podziały, rozpad, to musi się zastanowić, czy jego posługiwanie jest właściwym posługiwaniem. Bo posługiwanie lidera ma służyć ku zbudowaniu ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół. Ale przy tym dwie uwagi, kochani. Zauważa się, co jest absolutnie niezgodne z Pismem Świętym, zauważa się, że ci, którzy mają świadomość powołania, a więc sprawujący urzędy, czy to taki, czy taki, w każdym razie urzędy liderskie, zauważa się, że oni dochodzą do wniosku, że niektórzy z nich dochodzą do wniosku, że tylko oni, Oni i tylko oni mają prawo usługiwania. Więc tworzy się tak zwana kasta kleru, kler. I pozostali, którzy nic innego nie powinni, nie wolno im niczego robić oprócz dawania ofiar, oprócz coś tam jeszcze, przychodzenia do zboru. A więc tak zwani laicy. My liderzy, my powołani, my Boże dary i laicy, którzy tylko mają dawać na nasze ułożyć na nasze utrzymanie i przychodzić do zboru i tak dalej. To jest fałszywe, to jest niebiblijne. Biblia mówi, że my wszyscy jesteśmy kapłaństwem świętym, rodem nabytym, ludem nabytym. Każdy z nas ma jakąś rolę do spełnienia w ciele Chrystusa Jezusa. Nie do pomyślenia jest ciało, w którym byłyby jakieś organy zbędne, niepotrzebne. Różna jest nasza powinność i my nie będziemy przed Bogiem, kiedyś gdy staniemy przed Panem, nie będziemy odbierać nagrody za nasze powołanie, za to, kim byliśmy, tylko będziemy odbierać nagrody za to, jak wypełnialiśmy nasze powołanie. Czy byliśmy wierni naszemu powołaniu? Bo wszyscy jesteśmy do czegoś powołani. I może być taka sytuacja, ja myślę w tej chwili o sobie, że jakaś siostra z mojego zboru, która ma dar, powołanie do usługiwania poprzez sprzątanie. Ma dar usługiwania poprzez sprzątanie. I robi to z taką wiernością, że jeśli ja swojej służby, do której zostałem powołany, nie wypełniam z taką wiernością, jak ona swoją, ona otrzyma większą nagrodę niż ja jako pastor. Bo nie liczy się powołanie moje, tylko wierność w wypełnianiu tego powołania. Różne mogą być nasze powołania. Gdy o tym mówię, myślę o dwóch osobach. Myślę o Mojżeszu i myślę o Besalelu. Może się zetknęliście z moim usługiwaniem na temat wychodzenia spod korca. Na temat wychodzenia spod korca. Gdy Besalel wraz z wieloma synami i córkami Izraela wychodził z Egiptu, nikt o nim nie słyszał. Niósł swój bagaż tak jak wszyscy inni. Ale jednego dnia, gdzieś tam na pustyni, rzekł Bóg do Mojżesza, powołałem Besalela, obdarzyłem go duchem, aby wykonał namiot przymierza. Obdarzyłem go duchem, imiennie powołałem Besalela. Jakżeż zupełnie inna była jego służba od służby Mojżesza. Bo przecież Mojżesz jawi się jako lider, zakonodawca, powiedzielibyśmy, od spraw duchowych. A jaka była rola Besalela? On rzeźbił, on przybijał tam coś, on kroił, on szył. A jednak robił to, ponieważ Bóg go powołał. A jednak robił to i by to wykonać, spoczęło na nim namaszczenie Pana. I w momencie, gdy Besalel podjął to zadanie, wyszedł spod korca. Do tej pory nikt nic nie wiedział o Besalelu. Był anonimowym człowiekiem, gdzieś tam ukrytym wśród tłumów. Ale zaczął wypełniać swoje powołanie. Nie było to powołanie w sensie duchowym, jakieś tam do pełnienia jakiejś roli kaznodziei, proroka. Nie było to tego typu powołanie, a jednak Besalel wiernie je wykonywał. I dlatego Biblia stawia go prawie, że na tym samym poziomie, co Mojżesza. I dzisiaj wszyscy wiemy i czytamy o Besalelu. Miliony ludzi wie, kim był Besalel. Choć Besalel, jak mówię, wykonywał prozaiczną robotę. Szył, rzeźbił, zbijał, lutował i tak dalej. Zwykła, prosta czynność. Używał do tego swoich rąk. Ale Bóg go wynagrodził w ten oto sposób, że wszyscy o nim czytamy. Jest on wzorem, przykładem. A zatem niekoniecznie musisz być pastorem, niekoniecznie musisz być kimś w tym sensie liderem, żeby wykonywać Boże zadanie. Dlatego nie tylko pastorzy, nie tylko apostołowie, nie tylko prorocy. Każdy z nas został do czegoś powołany. Każdy z nas. Każdy z nas jest cząstką w ciele Pana Jezusa. Ciało składa się przecież z milionów, milionów komórek. Każda z tych komórek jest ważna. Każda z tych komórek, każdy z organów pracuje dla własnego dobra i pracuje dla dobra całego ciała. Niektóre organy, choć są małe, niezauważone i dlatego, że są małe i niezauważone, nie są doceniane. Ale gdy ich nam braknie, to wtedy dopiero odczuwamy, jak ważne one były. Ja się co do tego przekonałem. Pamiętacie mnie, miałem zupełnie inne rzęsy, miałem zupełnie inne brwi. Miałem zupełnie inne rzęsy i zupełnie inne brwi. Nigdy nie doceniałem moich rzęs. Nigdy. Brwi tak, bo czasem zmarszczyłem i ludzie wtedy rozumieli, że się gniewam. Ale rzęsy, tam nawet nie zwracałem na nie uwagi. Ale w pewnym momencie na skutek pewnych, jak już wczoraj mówiłem, składałem świadectwo pewnych przeżyć z moim zdrowiem, wypadły mi i brwi, i rzęsy, co widać, i nie muszę tego tłumaczyć. I wtedy dopiero, gdy podczas kazania zacząłem się pocić, a zwykle się bardzo pociłem podczas kazań, starsi pamiętają, pot mnie oblewał, koszula była mokra. I wtedy dopiero stwierdziłem, coś się dzieje nie tak, bo pot zaczął mi spływać do moich oczu. I wtedy dopiero się zorientowałem, jak ważną rolę odgrywały rzęsy. Hamowały spływanie potu do moich oczu. I dzisiaj brakuje mi moich rzęs. Dlatego uważam, głosząc, żeby tak głosić, by się nie spocić. Bo będę miał problemy z moimi oczami. Ale nigdy ich nie doceniałem. Nigdy ich nie doceniałem. To samo możemy przenieść do ciała, jakim jest ciało Chrystusa Jezusa. Jakim jest ciało Chrystusa Jezusa. Każdy członek w tym ciele jest ważny. Nie można więc tak oto dojść do takiego oto wniosku, że liderzy są jedynymi, którzy w zborze pracują. A my pozostali będziemy im kibicować. I to tak jak tych 24 wypuszczonych na stadion, a wszyscy wrzeszczą dookoła, skacz, biegnij, kopnij tam. Kibicują. I to samo może być w zborach, że jest jakaś grupa liderska, która pracuje, a pozostali kibicują, sympatyzują albo krytykują. Każdy z nas ma rolę do spełnienia. Każdy z nas. Po drugie, musimy także uważać na to, abyśmy nie wpadli właśnie w tego typu myślenie. Tak myślą te nominalne kościoły. Jest proboszcz, są jacyś tam jeszcze jego pomocnicy, a reszta ludu jest oddawania, jak chodzą po kolędzie albo nie chodzą. Oddawania, od przychodzenia, nic więcej. Ale my nie chcemy być skostniałym kościelnictwem. My chcemy być żywym kościołem, organizmem. A w kościele każdy członek ma być użyteczny. Przejdźmy teraz więc do drugiego członu naszego rozważania. Porozmawiajmy na temat Bożych powołań, Bożego powołania. To już jest drugi dział naszego rozważania. Po przedstawieniu ważności liderów, ich odpowiedzialności zarazem, powiedzmy sobie teraz kilka słów, czy mówmy, rozmawiajmy o powołaniach. O powołaniach. I gdy mówimy o powołaniach, to trzeba zauważyć, trzeba powiedzieć od razu na wstępie. Kochani, ważne jest, żeby każdy z nas miał świadomość, do czego został powołany. Jaka jest jego rola w ciele, jakim jest Kościół. Nikt za nas tego rozeznania nie posiądzie. My musimy dojść do tego rozeznania. My musimy być na tyle przed Panem odpowiedzialni, żeby rozeznać nasze powołanie. Nie możemy chodzić w ciemnościach, błąkać się. Musimy dołożyć starania, aby poznać, jaka jest moja rola w ciele Jezusa Chrystusa. Jakie jest moje powołanie? Do czego mnie Bóg powołał? Przyznam szczerze, że nie znam w Biblii powołań bez przeznaczenia. Każdy, kogo Bóg powoływał, jednocześnie do czegoś przeznaczał. Powierzał mu jakieś zadanie do wykonania. Każdy. I w związku z tym nie inaczej jest z nami. Bóg nas powołał i do czegoś przeznaczył. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana: powołałem was, to nie wyście mnie powołali, ja was powołałem i przeznaczyłem was. A więc zostaliśmy, bracia i siostry, powołani i do czegoś przeznaczeni. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego to jest tak ważne, ponieważ z powołaniem i z przeznaczeniem związane jest tak zwane namaszczenie. Ale o tym będziemy za chwilę mówić. Jeśli nie wiesz, jakie jest twoje powołanie, to jakiego namaszczenia, uzdolnienia się możesz spodziewać? Bóg powołuje. Jeśli my odpowiadamy na to powołanie, Bóg nas wówczas także namaszcza do wykonania tego zadania. I zdarza się, że niektórzy nie podjęli swojego powołania i w związku z tym to namaszczenie jak gdyby spada obok nich. Zdarza się, że niektórzy się podejmują zadania, do którego nie mają namaszczenia i wtedy się spalają, bo wtedy robią to w sposób cielesny, nie poprzez namaszczenie. I w związku z tym niektórzy się wypalają i mówią, że ja jestem wypalony, ja się wypaliłem. Ja nie rozumiem, co to jest wypalenie. Ja rozumiem, że można przeżywać chwilowy kryzys, ale nigdy lider nie może powiedzieć: ja się wypaliłem. Jeśli wypaliłeś, to znaczy pracowałeś własnymi siłami, o własnych siłach. Bo jeśli stoisz w miejscu swojego powołania, to świeże namaszczenie ciągle i ciągle będzie na ciebie spływać. I nigdy się knot, jakim jesteś, nie wypali. A zatem ważne jest, żebyśmy rozeznali nasze powołanie. I gdy mówimy o powołaniu, to co się daje zauważyć, gdy analizujemy Biblię? Gdy czytamy Biblię, to zauważamy, że Bóg różnych liderów w różny sposób powoływał. W różny sposób powoływał. Nie oczekuj, że Bóg cię powoła w taki sam sposób, jak powołał mnie. Moje powołanie może być dla ciebie jakimś wzorcem, jakimś przykładem, ale nie możesz się spodziewać, że Bóg cię powoła w taki sam, identyczny sposób. A jeśli cię nie powoła w taki sposób, jak powołał mnie albo kogoś tam innego, to znaczy, że nie jesteś powołany. Nie, nie. Bóg nie stosuje szablonów. Bóg nie stosuje szablonów. Pamiętaj, co mówi list do Hebrajczyków. Częstokroć i wieloma sposobami. Częstokroć i wieloma sposobami. Dlatego spotykamy na stronicach Biblii wielkich liderów i każdy z nich praktycznie został powołany w inny sposób. Przypomnę, inaczej Bóg powołał Abrahama. W inny sposób niż wszystkich innych Bóg powołał Abrahama. W jaki sposób Bóg powołał Abrahama? Czytaliśmy. Abrahamie, Abrahamie, wyjdź z ziemi, w której mieszkasz, z Ur Chaldejskiego. Odejdź od rodziny swojej. Gdzie, w którym miejscu Biblii spotykacie takie samo powołanie? Różniły się inne powołania od powołania Abrahama. A czy nie inaczej Bóg powołał Mojżesza? Inaczej Bóg powołał Mojżesza niż Abrahama. A Mojżesz pasł owce swego teścia, Jetry, i nagle zobaczył płonący krzak. I usłyszał: Mojżeszu, Mojżeszu. Jest to druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział, od 1 do 6 wiersza. Mojżeszu, Mojżeszu. I jeśli byś chciał oczekiwać, że ciebie powoła Bóg tak samo, jak powołał Mojżesza, to będziesz czekał całe życie, się nie doczekasz. Bóg nie ma zamiaru się dublować. Nie oczekuj. Nie musisz brać stada owiec, paść te owce i stać przed krzakiem i oczekiwać na powołanie. Bo Bóg wobec ciebie ma inny system, ma inny sposób. Czy Samuela, o którym czytamy w 1 Księdze Samuelowej, w 3 rozdziale, od 1 do 10 wiersza, Bóg w taki sam sposób powołał jak Mojżesza? Nie. Samuel spał jako pachole w świątyni, Heli już także spał, jedynie lampa Boża się jeszcze świeciła i nagle w ciszy tej świątyni Samuel usłyszał: Samuelu, Samuelu. Samuel nawet nie rozeznał na początku, kto do niego mówi. Myślał, że to Eli. W związku z tym nie wyobrażaj sobie, że przyjdziesz oto tutaj do świątyni Bożej, tu sobie postawisz łóżko albo rozcielisz materac i będziesz nasłuchiwał. Może i do ciebie Pan przemówi: Piotrze, Piotrze. Może się nie doczekać, bo Bóg nie stosuje, nie powiela tych samych metod w stosunku do innych i innych ludzi, różnych ludzi. Gdy czytamy Nowy Testament, to pozwólcie, że przypomnę, inaczej Bóg powołał Piotra niż Pawła. Inaczej Bóg powołał Piotra. Piotr łowił ryby. Pan Jezus podszedł i powiedział: pójdź za mną. I dalej już wiecie, co się stało. A zupełnie inaczej powołał Pawła. I teraz, gdyby Paweł powiedział: Piotrze, ponieważ ciebie Bóg nie powołał w taki sam sposób jak mnie, to twoje powołanie jest nieważne, no nie miałby racji. I gdyby Piotr powiedział: Pawle, ciebie powołał Bóg zupełnie inaczej, spadłeś z konia, nie wiadomo, co ci się stało, uderzyłeś się w głowę i teraz uważasz, że cię Pan powołał? No to nie miałby racji, bo to było Boże powołanie i to było Boże powołanie. Nie wolno nam kwestionować świadectwa czyjegoś powołania. Jeżeli ktoś mówi, że Pan go powołał i ma na to wewnętrzne, głębokie przekonanie, nie wolno mi kwestionować i nie wolno mi mówić: a ponieważ to było, odbyło się w inny sposób niż moje powołanie, to twoje powołanie w związku z tym jest nieważne, no to nie miałbym racji. Ja muszę honorować inność powołania każdej osoby. Bo przypuszczalnie jest tak, że każdy z nas w inny sposób został powołany, choć mogą być elementy wspólne, ale nie muszą być identyczne. Jeśli więc twój sposób powołania różni się od mojego, nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się tym. Jeśli jesteś przekonany, że Bóg cię powołał, stój na swoim powołaniu, w fundamencie swojego powołania, choć może się ono różnić w sposób zasadniczy od mojego powołania. Po drugie, jeszcze troszeczkę podciągniemy, bo tam trochę zajęliśmy czasu. Po drugie, co daje się także zauważyć, gdy się mówi o powołaniu na liderów, to zauważa się w Biblii, że większość liderów, zanim została powołana, sumiennie wykonywała swoje codzienne obowiązki. Codziennie, sumiennie wykonywała swoje obowiązki, zupełnie niezwiązane z powołaniem. A więc nie było czegoś takiego, że ktoś leżał na zielonej łące, nic nie robił od rana do wieczora i czekał tylko na powołanie. Ja nie znalazłem takiego przypadku, muszę szczerze powiedzieć. Znalazłem natomiast przypadki, gdy ci, których Bóg powoływał, wiernie wykonywali swoje obowiązki niezwiązane ze powołaniem, ale Bóg widział ich charakter. Bóg widział ich stosunek do pracy, jaką wykonywali, dlatego uznał, że będą się nadawać do służby w Jego Kościele, dlatego ich powołał. Chcecie wiedzieć, kogo mam na myśli? Ach, mam na myśli wielu ludzi. Mojżesz. Co robił Mojżesz, gdy usłyszał Boże powołanie? Co robił Mojżesz? Mówiliśmy przed chwilą. Pasł owce swojego teścia. A więc wykonywał jakąś służbę przyziemną, prozaiczną, ale wykonywał ją na tyle wiernie, że Bóg widział jego troskę o owce, widział jego troskę o te owce jego teścia i pomyślał sobie, widocznie sobie pomyślał, skoro on się tak troszczy o te ziemskie owce swojego teścia, ojca, to będzie się troszczył również i o te duchowe owce. Dlatego Mojżeszu, chodź, przestań już paść owce, będziesz pasł inne owce. Ale gdyby Mojżesz nie był tam wierny, obawiam się, że Bóg miałby wątpliwości, czy będzie wierny, gdy będzie prowadził inne owce. Skoro Bóg widział jego wierność w tych codziennych obowiązkach, przy pasieniu owiec, doszedł do wniosku, że może mu powierzyć odpowiedzialność za duchowe owce, za Izraela. Jozue usługiwał Mojżeszowi, nosił za nim jego zbroję, nazywał Mojżesza swoim panem, był pokornym, usługującym, umywającym nogi Mojżeszowi. był jego jakby asystentem, pomocnikiem. I dlatego prawdopodobnie Bóg doszedł do wniosku, że skoro on potrafił i potrafi być na tyle pokornym, by usługiwać mojemu słudze, to będzie również na tyle pokornym i odpowiedzialnym, by mnie usługiwać. Czy się ze mną zgadzacie? A więc nie powołał Bóg Jozuego dlatego, że mu się jego oczy podobały. Albo że Jozue tego chciał. Nie, Jozue swoim życiem, swoim codziennym doświadczeniem, praktyką dał wyraz, dał dowód Bogu, że może mu Bóg zaufać, że tak jak usługiwał Mojżeszowi, tak teraz będzie usługiwał jemu. Elizeusz. Co robił Elizeusz? Wybaczcie za określenie. Lenił się? Siedział w domu i karmcie mnie rodzice? Ojcze, tu mi się należy jedzenie, tu mi się należy komputer, tu mi się należy to i owo? Postawa żądaniowa? Jaką postawę zajmował Elizeusz? Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale, od 19 do 21 wiersza, że Elizeusz orał pole swego ojca. I szedł za 12 zaprzęgiem. A więc szedł i orał, trzymał gdzieś w rękach sochę, czy ten pług ówczesny i orał, wiernie wykonywał zlecone mu zadanie przez ojca. I oto Bóg doszedł do wniosku, skoro on potrafi być posłuszny swojemu ojcu i wiernie wykonywać służbę zleconą mu przez ojca, to znaczy, że gdy mu powierzę swoje zadanie, duchową odpowiedzialność, to również i tam, na tym moim polu będzie wierny. Dlatego posłał Eliasza, a Eliasz przyszedł do Elizeusza i narzucił na niego swój płaszcz. I powiedział, Pan cię wzywa. Ale zastał Elizeusza orzącego pole. A czyż nie pamiętacie, w Księdze Sędziów w 6 rozdziale, w 11 wierszu czytamy, właściwie od pierwszego wiersza można wyczytać, że naród izraelski znajdował się w niewoli Midianitów. I ciężka to była niewola. Na tyle zaciążyła ręka Midianitów nad Izraelitami, że ci pokopali sobie jaskinie, nory i tam się w nich kryli, jak szczury, jak myszy. Ale jeden z nich, o imieniu Gedeon, mlócił zboże swego ojca. Mimo zagrażającego niebezpieczeństwa mlócił zboże swego ojca. A Pan potrzebował kogoś, kto by wymłócił Midianitów. Kogo więc powołać, skoro wszyscy siedzą w lochach, drżą przed Midianitami? Kogo więc powołać? No powołał tego, kto mlócił pszenicę. Powołał Gedeona. Zobaczył jego i odwagę, choć on sam potem daje dowód, że jest pełnym kompleksów. Ale Bóg dojrzał w jego sercu coś głęboko ukrytego, jego wierność w wykonywaniu zleconego mu zadania. A Dawid, przecież także możemy się odwołać do jego powołania. Pamiętacie, przyszedł Samuel do domu Jesajego i wszyscy synowie stanęli przed nim. I zobaczył Samuel tego pierwszego, choć był prorokiem. Widzicie, także i prorok może się czasem mylić, dlatego Biblia mówi, proroctwa trzeba doświadczać. Zobaczył tego pierwszego, pięknego, pięknym obliczu, pięknym wyglądzie i pomyślał, pewnie to będzie ten. A Pan Bóg mówi, nie ten. Przyprowadzono następnego, następnego i następnego i w końcu kolejka się skończyła. Nie ma już żadnego. Pyta więc prorok Samuel, czy to już wszyscy? Nie wszyscy. To kto jeszcze jest? No jest taki jeden, co tam pasie owce. Przyprowadź go. I gdy przyprowadzono Dawida, wylał na niego Samuel z rogu olej namaszczenia. Dlaczego nie powołał Pan Bóg tamtych? No bo oni w domu siedzieli i darmo zjadami byli, nic nie robili. Czekali, aż im tata i mama podadzą na stół. A ten Dawid pas owce, a Pan potrzebował kogoś wiernego, a ta wierność objawiana była właśnie poprzez to zaangażowanie w codziennych obowiązkach. I tutaj ta wierność się objawiała. I wtedy Pan powołał Dawida, ponieważ przekonał się, że on potrafi być wiernym w małym. A skoro potrafi być wierny w małym, można mu zaufać, powierzając mu więcej. A dalej, co robił Piotr, gdy usłyszał o swoim powołaniu? Siedział, wygrzewał się na plaży, opalał się? Nie, łowił ryby, wyciągał sieci, nic nie złowił i znowu nic nie złowił, ale pracował wiernie, robił coś. A Jan, a Jakub, przecież razem z nim byli w łodzi, a razem z nim łowili ryby i wtedy usłyszeli powołanie. A inny siedział i liczył na ulicy Jerozolimy. Ten dał tyle cła, ten dał tyle cła, ten tyle. A Pan potrzebował kogoś, kto by napisał wiernie Ewangelię, pierwszą Ewangelię. Już wiecie, kogo mam na myśli. Mateusza. A on akurat wiernie zapisywał wszystko, kto tam płacił. Okazał się wierny w małym. Skoro wierny w małym, to warto, to trzeba go powołać do większego zadania, a więc powierzyć mu zadanie Mateusza. To był Mateusz. A Paweł? Popatrzcie, jak był gorliwy w wykonywaniu swoich obowiązków. I Pan go uznał za stosownego człowieka do tego, aby go powołać do swojej służby. Kochany, w naszych codziennych obowiązkach, powiem więcej, nasza wierność w biznesie, nasza wierność w wykonywaniu tych codziennych, prozaicznych, szarych obowiązków, wiele o nas mówi. Ja znam ludzi, którzy byli tak duchowi, że oni tylko się całymi dniami modlili, tylko całymi dniami czytali Pismo Święte, bali się, żeby nie skalać swoich rąk jakąkolwiek pracą, do dzisiaj nie zostali powołani. Do dzisiaj nie zostali powołani, bo darmo zjadów Pan Bóg nie potrzebuje. Ludzi, którzy mają lewe ręce do roboty, Pan Bóg nie potrzebuje. Pan Bóg potrzebuje ludzi zdeterminowanych, ludzi gotowych do poświęcenia, do oddania. I drugim warunkiem jakby powołania, czy drugim symptomem jest nasze zaangażowanie. Jeśli pastor ci powierzył jakieś zadanie, to nie mów, ja się do duchowych rzeczy nadaję. Moje ręce są za święte, żeby dotykać szczotki, miotły, wiaderka z wodą. Nie, gdzież tam? Moje ręce są za święte. Powiadam ci, wykonuj to, do czego cię Pan powołuje, co ci jest zwierzone. Umywaj nogi, jak umywał Jozue. Wykonuj wiernie swoje powołanie. A jeśli będziesz wierny w tym swoim małym powołaniu, Bóg, widząc twoje zaangażowanie, będzie podnosił i podnosił i podnosił twoją służbę, poszerzał i poszerzał i poszerzał twoją służbę, aż staniesz się, daj ci to Boże, najsłynniejszym ewangelistą Polski, ba, Europy Środkowej, ba, całego świata. Czyż Polski nie stać na ewangelistów typu Reinhard Bonnke, czy ewangelistów typu Billy Graham? A cóż to, my jesteśmy z innej gliny ulepieni? Życzę ci tego z całego serca.